Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu Piotr Męc, zastępca prezydenta Stargardu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Panie prezydencie, no właśnie, siedzimy w studiu w Stargardzie, za moimi plecami ulica Wyszyńskiego i ona ma zmienić swoje oblicze.
Sama Wyszyńskiego, Plac Wolności i plac przed Escekiem mają diametralnie zmienić swój charakter. Ma być to przestrzeń dla człowieka pieszego, a nie dla auta. Auto ma być tam w gorszej sytuacji i ma być to jednocześnie poszerzenie okolic dworca, czyli dla pasażerów miejsce, gdzie mogą poczekać, a ci, którzy przyjechali autem, zostawić auto na park and ride przy Bernima.
Ja widziałem wizualizację, wygląda to bardzo ładnie, bo to znaczy, że te wszystkie zabudowania, które są na parterach, są lokale usługowe, one mają jeszcze bardziej tętnić życiem.
Tak, tak. Projekt jest tak skonstruowany, że od strony Zodiaku, po tej stronie Wyszyńskiego, będzie chodnik, niezbyt szeroki chodnik, później będą dwie jezdnie, tylko po jednym paśmie w każdą stronę rozdzielone parkingami i w związku z czym po przeciwnej stronie od strony banku dawnego Bertiego będzie bardzo szeroki chodnik i tutaj pojawi się ścieżka rowerowa i pojawi się rząd pawilonów i między tymi pawilonami a istniejącymi budynkami, które daj Boże będą zmodernizowane, będzie taki pieszy pasaż.
A dlaczego nie stworzyć takiego miejsca, w którym tętniłoby życie właśnie na rynku? Bo Stargard ma takie miejsce, są miasta, które nie mają rynku.
Znaczy rynek, zresztą to widzimy, że rynek nie żyje intensywnie. Wynika to z wielu przyczyn. Jedną z nich jest to, że jedna z pierzei to pierzeja współczesnego budynku mieszkalnego, i mieszkańcy nie bardzo chcą, żeby w parterach ich budynku były kawiarenki, tego typu lokale, które wieczorem zakłócają spokój.
A przy Wyszyńskiego będzie odwrotnie, bo to dzisiaj główna ulica hałaśliwa i mieszkańcy będą mieli trochę ciszej.
Tak, będą mieli spokojniej zdecydowanie. Poza tym będą mieli zdecydowanie przyjazną przestrzeń. To jest też ważne. Natomiast rynek ożywi się trochę w związku z tym, że Art Café przenosi się w miejsce dawnej harcówki i że wreszcie kawiarnia pana Słowika wybudowała oficynę i będzie tam browar, czyli będzie kolejne miejsce. Mamy nadzieję, że oba te miejsca będą latem w formie ogródków na rynku sprowadzały życie. Ja myślę, że życie na rynek wróci też z turystami, którzy zechcą oglądać kolegiatę po remoncie, a szczególnie kiedy zrealizowany będzie drugi etap, czyli windy na taras widokowy, na wieży, to będzie wielka atrakcja.
To zostańmy przy tym temacie komunikacyjnym, bo mówi się o Stargardzie, że miasto to takie miasto kieszonkowe, kompaktowe, tutaj wszędzie jest blisko, w zasadzie 15 minut w zasięgu z jednego miejsca w drugie. Pan jest rodowitym szczecinianinem, od wielu lat jest pan wiceprezydentem Stargardu. Pan też uważa to za duży atut?
Tak, tak, uważam to za duży atut. Zdarzało mi się mieszkać w jeszcze bardziej zatłoczonych niż Szczecin miastach, bo mieszkałem 2 lata w Warszawie, mieszkałem w Sztokholmie, więc tutaj odległości to są decydujące. Dla mnie zawsze jest takim zabawnym porównaniem, gdy słyszę często od Stargardzian, no ale na lotnisku to ja nie chcę mieszkać, bo to tak daleko. Jak pracowałem w Warszawie, praktycznie wszyscy moi współpracownicy jechali dłużej do pracy niż jedzie się w Stargardzie z lotniska do centrum. To jest kwestia pewnej skali, w której w ogóle funkcjonujemy. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że niemal wszystkie usługi i usługi kultury i usługi administracyjne i po prostu sklepy i rzemiosło mamy w zasięgu tych 15-20 minut. To jest niezmiernie wygodne. Strata, ja mówię, mimo że dojeżdżam ze Szczecina, tracę mniej czasu niż większość moich znajomych traciła w Warszawie, żeby dojechać do pracy.
No to żebyśmy jeszcze do tej pracy jeździli ulicami, przy których będzie piękna zieleń, bo to bardzo uspokaja. No i nie zawsze się o tej zieleni pamięta. Są samorządowcy, którym to leży na sercu, a są też tacy samorządowcy, którzy betonują place. Po której stronie pana serce bije? Bardziej tej takiej nowoczesnej?
Ja w ogóle jestem, uważam, że trzeba utrzymywać równowagę i nie ulegać priorytetowi samochodu, co często się dzieje. Pamiętać o człowieku. Wzdłuż ulic może się wydawać, że często jakby zapominamy o zieleni, ale to przeważnie tam, gdzie nie możemy jej wprowadzić, to wynika z infrastruktury podziemnej. Natomiast wszędzie tam, gdzie możemy wprowadzić, są to kłopoty, nie zawsze dobrze się te drzewa przyjmują, ale o to nad tym pracujemy. Poza tym...
Ale wie pan, że mieszkańcy się upominają o więcej, więcej, więcej zieleni.
Tak, wiem, ale jednocześnie mówią najlepiej przed moim domem, żeby drzewa nie było, bo zacienia mi moje mieszkanie na parterze. Ale no, takim największym projektem, który mamy gotowy, to jest zazielenienie i urządzenie na osiedlu Zachód, tej całej przestrzeni, która w tej chwili jest, tak naprawdę mówiąc, ugorem. Mamy przygotowywany w tej chwili projekt nowego zupełnie nowego parku przy kościele na osiedlu Pyrzyckim. To robiliśmy wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Studenci i pracownicy robili szereg koncepcji, dyskutowali z mieszkańcami. Powstała jedna ostateczna koncepcja i na jej podstawie program funkcjonalno-użytkowy gotowego już w tej chwili do realizacji parku.
Piotr Męc, zastępca prezydenta Stargardu, jest dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Panie prezydencie, jednym z obszarów pana działań jest budownictwo komunalne. Ile dzisiaj czeka się na mieszkanie komunalne w stargardzkim TBS-ie? Jak długa jest kolejka?
Znaczy myśmy sobie założyli, uchwalając kilka lat temu politykę mieszkaniową, że chcielibyśmy doprowadzić do 2025 roku do sytuacji, w której maksimum 2 lata się czeka na mieszkanie. W tej chwili jesteśmy już blisko tego. Przykładem może być sytuacja tegoroczna. Kolejka to jest 115 mieszkań, z czego 35 na najem socjalny, a 80 na tak zwany docelowy najem. Przy czym już wiemy, że będziemy mieli do dyspozycji 33 mieszkania w nowo budowanym, kończonym budynku na osiedlu Lotnisko. 16 mieszkań przy udziale państwowych środków, bardzo gruntownie remontowanych, i 20 mieszkań remontowanych z funduszy miejskich bez udziału zewnętrznej. Także jak spojrzymy na te cyfry, to grubo ponad połowa tej kolejki na pewno zejdzie, a oczywiście w ciągu roku zawsze mamy też wracające tak zwane z wtórnego naboru mieszkania, które się zwolnią i my je z powrotem uruchamiamy.
Ja się do pana uśmiecham, bo pan wie, że to jest dobra sytuacja, że niewiele samorządów jest w tak komfortowej sytuacji mimo wszystko.
Tak, sytuacja jest dobra, natomiast chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy dojdziemy do tego celu, maksimum 2 lata, to będziemy mogli podnieść pułap dochodów. Będzie można więcej zarabiać, a mimo to mieć mieszkanie komunalne. Przyjęliśmy taki, a nie inny ten pułap, żeby sztucznie nie wydłużać kolejki i tak naprawdę nie dając ludziom nadziei na mieszkanie, bo moglibyśmy mieć kolejkę 500 osób, prawda, i ci ludzie by latami czekali. W tej chwili właśnie ta kolejka ma być taka, gdzie jest realny zasięg dostępu do mieszkania. To nas cieszy. Oczywiście potrzeby są olbrzymie. W Polsce wiadomo już o tym, że 40-60% w zależności od miasta mieszkańców nie stać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to przez zakup mieszkania, bo nie mają zdolności kredytowej, czy to przez najem na rynku, bo cena na rynku jest około 3 razy wyższa niż w TBS-ie, także to już są bardzo wysokie ceny najmu.
Mieszkania wspomagane, pana konik. Samorządy przyjeżdżają do Stargardu podglądać, jak wyglądają takie mieszkania wspomagane. Zanim zaczęliśmy rozmowę na antenie, pan mówi, że to trochę jest tak, że samorządowcy wiedzą, że w Stargardzie tak jest, że są takie mieszkania, ale nie do końca wiedzą o tym sami mieszkańcy, bo pan się z nimi spotyka i robią wielkie oczy.
Tak, to prawda. To prawda, mamy programy. Mamy 5 zasadniczych programów. To są mieszkania dla seniorów, mieszkania dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu bądź z dysfunkcją intelektualną, mieszkania dla małoletnich dzieci, czyli takie małe domy dziecka, mieszkania rodzinkowe, mieszkania dla bezdomnych i mieszkania, to jest bardzo ważny moim zdaniem program, dla opuszczających domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tutaj jest ręka podana, dzięki czemu ci młodzi ludzie nie wracają do twoich środowisk. Trzeba tu powiedzieć, że niemal wszystkie osoby pozbawione opieki rodzicielskiej i znajdujące się w tak zwanej pieczy zastępczej, to nie są sieroty biologiczne, to są sieroty społeczne, czyli ich powrót do domu oznaczać będzie degrengoladę i powtórzenie życiorysu rodziców, alkohol, bezrobocie, wyłącznie życie z pomocy społecznej. Tutaj dostają najpierw mieszkanie wspólne, a później już swoje mieszkanie i wychodzą, że tak powiem, na prostą.
Czy jak dobrze rozumiem, to funkcja samorządu i pana osobiście działa trochę tak zapobiegawczo, że u pana w głowie jest problem i ten problem, pan wie, że można rozwiązać przez właśnie takie mieszkanie wspomagane.
Tak, to ten program się rozwijał. Jeśli chodzi akurat o mieszkania dla wychowanków domu dziecka, to ja aplikując tu 21 lat temu na prezesa TBS-u, między innymi zapowiadałem, że chciałbym taki program utworzyć, a to stąd, że pracując w ministerstwie, takie zadanie dostałem od premiera Komorowskiego i taki program napisałem. Jednakże ówczesny minister finansów nie zgodził się na to, że to jest za drogie i idąc do samorządu stwierdziłem, że to jest inna skala i można o tym myśleć i rzeczywiście to się udało. Stargard już wówczas, jak ja przyszedłem, miał swoje doświadczenia z mieszkań dla niepełnosprawnych intelektualnie, o czym ja zresztą wiedziałem pracując w Warszawie. Stąd może tym łatwiej było mieszkania dla niepełnosprawnych fizycznie, mieszkania dla seniorów, a właśnie te mieszkania dla wychowanków domu dziecka, tutaj te programy stworzyć i rzeczywiście doprowadzić do tego, że funkcjonują. Taką olbrzymim atutem Stargardu jest to, że nie kończymy na infrastrukturze, czyli na mieszkaniu przystosowanym dla danej grupy osób. Każdy z tych rodzajów mieszkań ma jeszcze tak zwane usługi miękkie, bardzo duże, opiekuńcze w mieszkaniach dla niepełnosprawnych intelektualnie, poważne również dla dzieci, czy raczej dla młodych ludzi po domach dziecka, żeby ich wyprowadzić na umiejętność samodzielnego życia. Zupełnie inne, ale też bogate dla seniorów, żeby im wypełnić czas z jednej strony, a z drugiej by mieli formy wolontariatu, pomoc, jeżeli nie są dostatecznie sprawni, by codzienne funkcje życiowe samodzielnie wokół siebie załatwić, że tak powiem.
I tu stawiamy kropkę. Moim i waszym gościem w twoim radiu był dziś Piotr Męc, zastępca prezydenta Stargardu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Ja dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.